Dzień dobry, mówię panu wicepremierowi i ministrowi rolnictwa Henrykowi Kowalczykowi.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy.
Jest człowiekiem kryształowym, niezwykle uczciwym, bardzo twardym politykiem. To nie o panu. To o Marianie Banasiu marszałek Karczewski mówił. Rozumiem, że wam się nieco kryształ przybrudził.
Czy po determinacji, wielkiej determinacji współpracowałem Marianem Banasiem przy reformie służb skarbowych, czyli wtedy gdy był utworzony KAS, i przy determinacji, kiedy pracowaliśmy przy ustawach, które miały przeciwdziałać wyłudzaniu podatku VAT, takie mieliśmy przekonanie.
No i co? Co się stało, że zmieniliście przekonanie?
No, te fakty, które się odkryły, no, trochę zmąciły ten kryształ.
A nie ma pan takiego poczucia, panie pośle, że to jest właśnie, panie ministrze, przepraszam, panie premierze nawet.
Ale posłem też jestem, panie redaktorze.
No, tak, ale wie pan, zawsze się zaczyna od najwyższych do profesora. Nie mówi się panie magistrze, chociaż magistrem też jest. Więc panie premierze, czy to nie jest przypadkiem tak, że broniliście Banasia, bo był wasz, będąc absolutnie ślepymi i głuchymi na wszystkie ostrzeżenia innych dookoła?
Trudno mi powiedzieć. Ja nie, ani nie miałem wiedzy wtedy tego typu, która teraz się odkrywa. Jeśli już, no to służby powinny ostrzegać. Ale pewnie nie prowadziły żadnych postępowań w tamtym
służby
momencie.
Służby nie prowadziły, to były służby przez was kontrolowane. Wyście się nie interesowali. I tak wyszło. A na stronie PiS-u, wie pan, co można przeczytać o szefie NIK-u? Można przeczytać to, że to instytucja kontrolna zyskała nową jakość, a dobór kadr na kluczowe stanowiska w państwie, poza wszelką dyskusją, zyskał nowy standard. No i trudno się nie zgodzić, bo rzeczywiście, żeby powoływać faceta, na którym prokuratura chce postawić zarzuty przestępstw finansowych, to rzeczywiście nowy standard jak na szefa NIK-u.
No ja rozumiem tak ironiczność brzmienia tych słów teraz, natomiast w momencie powoływania prokuratura nie prowadziła żadnego postępowania. Panie redaktorze, no...
Dobrze, tak macie większość do odebrania immunitetu Marianowi Banasiowi?
Nie wiem, czy mamy większość. Mamy większość bardzo kruchą, więc pan redaktor wie, jak to wygląda w tej chwili. Opozycja
mówi, czy będziecie o to zabiegać? Opozycja wam, przedtem, można chodzić i szukać.
Opozycja przedtem mówiła, że Marian Banaś jest zły, a teraz jak krytykuje rząd, to jest dobry. Więc...
Ale nie widzi pan właśnie, że to jest, że jesteście odbiciem w lustrze? Więc, że jesteście dokładnie jest to, tacy sami to pod jest tym to względem?
Trudno mi powiedzieć, czy będzie, bo większość generalnie jest niewielka, to jest fakt i nad tym ubolewam, więc trudno mi powiedzieć, jak
dobrze,
to się
panie
potoczy.
To w takim razie również ważna jest sprawa, koronawirus w Polsce szaleje, a to dopiero jak słyszymy z ust ministra zdrowia jego początki, bo ta fala dopiero wybucha. Mamy ustawę, nad którą chyba Sejm będzie głosował, mówię chyba, bo już tydzień temu była gotowa i nie, przepraszam, dwa tygodnie temu, i nie głosowaliście, tak zwaną ustawę Hoca, która pozwoliłaby pracodawcom, żeby sprawdzali, czy pracownik ma paszport covidowy albo czy przechorował. Na teraz słyszymy, że będzie jeszcze jedna nowa ustawa z bardzo jakichś niejasnych wypowiedzi rzecznika rządu, to wnioskuję. Panie premierze, ludzie chcą wiedzieć, to proste, będą jakieś ustawy, a jeśli tak, to jakie? Jakie obowiązki na nas nałożą? Czy wy to w ogóle wiecie? Czy tak
panie redaktorze, to jest gorzej niż z poprzednim tematem, dlatego że tutaj, w naszym zapleczu parlamentarnym, trzeba to z bólem powiedzieć, jest wiele osób, które są już zdeklarowanymi antyszczepionkowcami. Ubolewam nad tym, ale takie są fakty. Wobec tego trudno jest poddawać pod głosowanie ustawę, kiedy się nie ma przynajmniej dużego prawdopodobieństwa, że ona uzyska większość.
Czyli ustawa Hoca nie będzie w tym kształcie, w jakim
nie
jest
wiem, być może będzie, bo też po to było wczoraj. Nie znam efektów spotkania z liderami opozycji wczorajszego z pana premiera. Jeśli tam padły pewne deklaracje ze strony liderów opozycji do wsparcia tej ustawy, to być może będzie. Ja tych ustaleń nie znam, więc trudno mi się teraz wypowiedzieć na ten temat.
Czyli skoro my nie mamy większości, a opozycja nas nie chce poprzeć, to żadnej ustawy nie będzie?
No, taka jest arytmetyka sejmowa. Jeśli my, a jestem przekonany, że część, być może nieduża, ale część posłów Prawa i Sprawiedliwości, czyli klubu właściwie, może tak liczyć, bardziej może nie partii, tylko klubu, nie poprze tej ustawy, no to bez pewności, że ktoś z opozycji ją poprze, głosować jej nie można.
7 po 8 naszym gościem jest wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Panie premierze, a nie boi się pan, że koniec końców, nawet jeżeli jakąś ustawę przyjmiecie razem z opozycją, to weto postawi prezydent?
Też trzeba się z tym liczyć, ale my powinniśmy zrobić, co do nas należy. Ja bym osobiście próbował głosować tą ustawę i jednak niech każdy w swoim sumieniu, nie wprowadzając obowiązku dyscypliny, bo to będzie chyba bardzo trudne, niech każdy w swoim sumieniu się wypowie, czy chce chronić ludzi, czy nie.
Teraz celowo powiem, panie pośle, od kiedy pan jest posłem?
Od 2005 roku.
To ja to wiem, ale to pan powinien pamiętać w takim razie, czego domagaliście się podczas drugiej kadencji rządów Platformy w latach 2011-2015. Otóż domagaliście się wtedy powołania 3 komisji śledczych w sprawie afery Amber Gold, w sprawie afery taśmowej i w sprawie infoafery. Posłowie PiSu żądali 3 komisji śledczych, Platforma nie zgodziła się na żadną. Teraz mówicie, że w zasadzie żadna komisja śledcza do spraw wyjaśnienia oskarżeń o podsłuchy nie jest potrzebna.
No bo to jest specyfika tematu, panie redaktorze.
Nie, to jest coś, co Joachim Brudziński nazwał mądrością etapu.
Nie, to nie jest mądrość, tylko specyfika tematu, dlatego że tak naprawdę tematyka Pegasusa, czy podsłuchów z tym związanych, czy czynności operacyjnych jest rzeczą tajną. Wobec tego...
Afera, przepraszam, taśmowa, dotyczyła jak najbardziej tajnych rzeczy, ale lepsza była jeszcze infoafera.
Ale nie, to nie była tajna.
To zupełnie tajne rzeczy. Infoafera to przetargi, które...
Przetargi nie są tajne. No przetargi nie są tajne, natomiast
tajnych rzeczy.
Czynności operacyjne, które dokonuje się między innymi za pomocą podsłuchów, są czynnościami tajnymi. I teraz tak, wyobraźmy sobie taką pracę takiej komisji, prawda? No musiała być utajniona w znacznej większości spraw. Albo może prawie
ale
we wszystkim.
Tego nie chce.
I co? No i wychodzi poseł, członek komisji i opowiada, co tam nie było, prawda? I mamy znów spektakl takich opowieści o tym, co kto usłyszał lub nie
ale
usłyszał.
Ale naprawdę nie jest tak, że Joachim Brudziński miał rację. Joachim Brudziński przyznał, tak, to jest, panie redaktorze, mówiąc do mnie, mądrość etapu.
To jest przede wszystkim praktyczne podejście. Ja to widzę w praktycznym podejściu. Gdyby komisja dotyczyła rzeczy takich, że można oczywiście transmitować posiedzenie komisji, nie ma rzeczy tajnych, proszę bardzo.
Panie premierze, dobrze, to jedna
wszyscy
sprawa.
Mają prawo się dowiedzieć, a tu się nie dowiedzą.
Czy utwardzacie swoich posłów w postanowieniu, że nie głosuje, nie zgodzimy się na żadną komisję śledczą? Pytam dlatego, że mówi się, że pański poprzednik, no nie bezpośredni, ale minister Ardanowski mógłby zagłosować za komisją śledczą.
To nie jest utwardzanie, tylko myślę, że przekonywanie o bezsensowności tego typu powoływania komisji. Mówię to właśnie z tego powodu.
Mówi pan to Ardanowskiemu? Mówicie to Ardanowskiemu?
Tak, ja też mówię to każdemu i mówię to publicznie. Komisja, która dotyczy rzeczy niejawnych, będzie w posiedzeniu niejawnym obradować. Wobec tego będziemy tylko świadkami tego, że ktoś coś będzie opowiadał
pytanie,
o tej
ostatnie
komisji.
Ostatnie pytanie usłyszeliśmy właśnie od amerykańskich analityków, że jednym z podsłuchiwanych był niedawny pański rozmówca, Michał Kołodziejczak, szef Agrounii.
O właśnie, i tu znowu jest kolejna rzecz. Ktoś komuś coś powiedział, więc ja naprawdę nie mam tu dowodów ani...
Może by pan chciał to sprawdzić.
No właśnie nie mam szans sprawdzenia i to jest
nie
ten problem.
Nie mam szans sprawdzenia, nie. Mówi wicepremier Henryk Kowalczyk, z którym dalszy ciąg rozmowy.
A nawet jeśli sprawdzę, to byłoby to sprawdzenie w trybie niejawnym.
RMF24, interia.pl, Słuchaczom Radia, serdecznie dziękujemy. Panie premierze, wie pan co, naprawdę ja mam wrażenie, że Joachim Brudziński, któremu będę dozgonnie wdzięczny za to, że raz w życiu postanowił być szczery, miał całkowitą rację. To się nazywa mądrość etapu. Jak jesteśmy opozycją, to żądamy komisji śledczych. Jak rządzimy, to mówimy, po co komisja śledcza, to jest tylko spektakl polityczny i w ogóle bałagan.
Tutaj akurat wniosek o komisję śledczą dotyczy wielu okresów, łącznie z opozycją.
Ale pan kombinuje.
Wobec wielu okresów, łącznie z okresu, kiedy rządziła obecna opozycja.
A niech pan powie, bycie politykiem to jest najgorsze, jak pan musi połykać własny język? Akurat, czy jakieś gorsze
panie
rzeczy?
Panie redaktorze, w tym momencie nie połykam własnego języka i mówię to z pełnym przekonaniem, okay. dlatego, że taka komisja, która dotyka rzeczy z natury swoich, niejawnej, no to właściwie będzie później tylko opowiadaniem o tym, co na tej komisji było. Więc,
nie żebym panu wierzył.
Nie można prowadzić transmisji tej komisji. A o to chodzi właściwie.
Jakaś komedia. Nie no, hello. No naprawdę, wie pan, bo żeby była jasność, tutaj muszę powiedzieć, że posłowie opozycji zachowują się tak samo jak pan. Mnie to jednak bawi. Przychodzą ludzie, którzy mówią coś, z czym się widowiskowo nie zgadzali dwa lata wcześniej, trzy lata wcześniej, no po prostu, bo teraz jest inna mądrość etapu, ale dobra. Dobre przynajmniej to, że i nie tylko ja, ale i publiczność ma uciechę. Chociaż wolałbym raczej śmiać się z rzeczy zamierzonych niż z niezamierzonych.
A to nie są niezamierzone rzeczy.
No ja mam wrażenie, że że się niezamierzony sposób nakpinę.
Panie redaktorze, naprawdę niczego nie kręcę. Wyobrażam sobie taką komisję, prowadzono w trybie niejawnym i później wychodzi i opowiada, co tam na tej komisji było. Więc jeśli społeczność nie ma szans obejrzenia transmisji z tej komisji, dociekania, kto kogo podsłuchiwał i uzasadnienia wyroków, bo to przecież sąd zawsze dawał zgodę na czynności operacyjne, no to właściwie po co ta komisja? Żeby opowiadać? I tak teraz opowiadam.
Zastanawiam się, kiedy pan wybuchnie śmiechem.
Nie.
Pan jest twardziel. Pan jest twardziel. Ale to porozmawiamy o rzeczach.
Ja mówię to całkiem poważnie. Proszę sobie wyobrazić taką komisję.
Dobrze, wyobrażam sobie. Ja mam daleko posunięte wyobraźnię. Ja już, proszę pana, w polityce tyle widziałem, że sobie wyobrażam niejedną komisję. Panie premierze, czy nie ma pan takiego wrażenia, że to, co się teraz dzieje, to jest przyznawanie się rządu do porażki w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu? No bo najpierw Mateusz Morawiecki, premier, mówi, że jak ktoś przypadkiem, nie wiem jakim cudem, ale tak mu wyjdzie, zarabiając poniżej 12800 brutto, traci na Polskim Ładzie, to on może sobie wybrać i być rozliczanym wobec, znaczy tak jak w zeszłym roku. Czy ja nie wiem, co będę wybierał przepisy, z których korzystam? To ja poproszę skalę podatkową z 1929 w takim razie.
Nie, propozycja była, że z tamtego roku, a nie gdzieś.
No ale to skoro może być z tamtego, to niczego, dlaczego nie z 29?
No, faktem jest, że Polski Ład daje pieniądze w kieszeniach podatników rzędu 17 miliardów złotych. Znaczy, ale też faktem jest, panie dyrektorze, pan pozwoli, dokończę drugie zdanie, że jest skomplikowany system tak zwanej ulgi dla klasy średniej.
No ale to panie premierze, to ja panu pokażę tylko, jak wyście ciężko nad tym pracowali. 9 lutego zeszłego roku, niedługo będzie rocznica, proszę państwa, wystąpienia premiera Morawieckiego, który zapowiedział Nowy Ład. Wtedy to się jeszcze nazywało Nowym Ładem.
Ja jeszcze dodam więcej. To było wystąpienie premiera Morawieckiego, wystąpienie premiera Gowina i również Ziobry jako koalicjantów.
Mówi pan o tym, co było 15 maja.
No, ale
15 maja
też.
Na konwencji wszyscy poparli Nowy Ład.
Tak.
Chyba jeszcze Nowy
może
Ład.
Może Nowy.
W każdym razie, Nowy czy Polski, w każdym razie wiadomo, o który chodzi. Tak czy owak, od maja, kiedy to wszystko już jest gotowe i tylko i lada moment będzie w Sejmie i już podpisujemy papiery,
no i zaczęły się problemy.
Zaczęły się problemy, bo się okazało, że nie potrafiliście ustawy napisać.
Nie.
Prezydent ostatecznie podpisał ustawę, wie pan kiedy?
No pewnie.
16 listopada. Tak, a wie pan kiedy Ministerstwo Finansów, panie premierze, wydało taką książeczkę, jak rozumieć to, cośmy spłodzili?
Ja to tego nie wiem już, bo byłem mocno zajęty w Ministerstwie Rolnictwa.
Tak, proszę pana. Ale 14 stycznia, dwa tygodnie po tym, jak wszedł w życie Polski
od razu chciałem zapowiedzieć, że za późno. Ale to aż tak za późno, to nawet się nie spodziewałem.
No, mówi z rozbawieniem, a jednak wiedziałem, że pana rozbawimy. Mówi z rozbawieniem Henryk Kowalczyk. O kurczę, wiedziałem, że późno, ale że aż tak, to nie.
No fakt. Ale panie
no dobrze, wie pan, ile ministrów finansów będzie teraz, wiceministrów finansów będzie teraz w Ministerstwie Finansów?
Nie wiem, bo
7. Było 6 i poszedł tam wiceminister Soboń. Wie pan co? Tak a propos tych ministrów finansów. Kiedyś dawno temu rzeczywiście w Ministerstwie Finansów było 6 wiceministrów, ale później jak to się mówi, przełożono środek ciężkości. Już nie Ministerstwo Finansów miało być tam najważniejszym ministerstwem, tylko Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo... te wszystkie inne, któreście potworzyli, których nazw człowiek nie jest w stanie spamiętać. No i się nagle okazało, że może i to nie jest ważne, to Ministerstwo Finansów, ale 6 wiceministrów pozostało. A teraz redaktorze. Się okazało, że 6 wiceministrów, a nawet 6, bo tam są też panie przecież, nie jest w stanie zapanować nad Polskim Ładem, dlatego trzeba przesunąć wiceministra Sobonia, tym razem z górnictwa, a nie, wróć, bo on był w górnictwie, został przerzucony na rozwój i teraz z rozwoju przerzucimy go na finanse.
Panie redaktorze, wróćmy do tej historii, bo rzeczywiście tu jest klucz w tym wszystkim, że w maju został ogłoszony przez wszystkich liderów Zjednoczonej Prawicy
Polski Ład,
i później zaczęły się problemy, czyli tak naprawdę porozumienie Jarosława
Gowina. Ale jakie problemy? Problemy takie, że wy nie umiecie napisać ustawy.
Nie, panie redaktorze.
No tak.
Problemy były takie, że porozumienie Jarosława Gowina zapowiedziało, że nie poprze tej wersji, która była przygotowana.
Ale chce pan powiedzieć, że to wersja, Gowina, to nawet się rymuje.
Wersja ustawy była przygotowana w maju, natomiast ona nie zyskała akceptacji. To akceptacji
nie, no,
po czasie. Podpisał
się facet pod tym.
No to najpierw się popisała, a później mówi, że nie zagłosuje. No słyszał pan to wszystko. Wobec tego zaczęto tą ustawę przerabiać.
Panie premierze.
A każde przeróbki powodują komplikacje.
Panie premierze,
niestety.
Panie premierze, prawda jest taka. Czy może pan mi wyjaśnić naprawdę, dlaczego robicie takie chocki klocki z tym wiceministrem Soboniem, który jest naprawdę, zna pan pewnie PRL-owską anegdotę Jana Pietrzaka, przerzucony z paksu do śmaksu. No wiceminister Soboń był w ciągu tych kilku lat, teraz jest chyba w 5. ministerstwie.
Nie będę tego wyjaśniał.
Facet nawet nie wie, gdzie pracuje po prostu.
Nie
każe się wieść kierowcy i mówi, ja nie wiem dokąd.
No nie, to tam, gdzie jest potrzebny. Panie redaktorze.
Oni go zawiozą. Ja nie, tutaj chyba jeszcze nie pracowałem. Nie, to tu pan pracuje.
Tam, gdzie jest potrzebny. Mhm.
No dobra, skoro uważacie, że tak to się powinno... Tylko dobrze, a teraz przez sekundę poważnie. Chociaż sprawa jest...
W podatkach to naprawdę można mówić, trzeba, powinno,
no to
niech mi powinno się mówić.
Dlaczego, faktycznie. Przepraszam, dlaczego tam jest taki bajzel? No, chcę opowiedzieć o tym grzecznie, no ale to...
Te poprawki i te... Konstruowanie ulgi dla klasy średniej później, na kolejnych etapach, spowodowało rzeczywiście ogromną komplikację systemu. Bardzo późne wręcz informowanie służb finansowych w zakładach pracy, tam gdzie te wypłaty przygotowują. Niestety też spowodowało to, że nie wszystko, nie cała wiedza została przełożona. Zgadzam się, że system informacyjny, Ministerstwa Finansów zaszwankował. Nie
wiem, czy
podał
pan zwrócił uwagę, jak pan używa
danych.
formuł gramatycznych. Ono spowodowało, to się stało. No coś się stało. Nikt za to nie odpowiada, tak?
No, nie przesądzajmy tego.
No ale no właśnie, pan nie przesądza. Przepraszam, na Boga, pan jest wicepremierem. Tak. Jest pan jednym z najważniejszych polityków w tym rządzie i w tym państwie. To ja do pana mówię, ktoś powinien, tak mnie się wydaje, na chłopski rozum, ponieść odpowiedzialność za ten bajzel.
No poczekajmy chwilę.
Ale do kiedy? Do grudnia?
No, to jest pytanie do pana premiera Morawieckiego. Mimo, że jestem wicepremierem, nie mam możliwości zmiany wiceministrów czy ministrów. Wiceministrów w cudzym ministerstwie, że tak
powiem. No dobrze, ale niech pan zwróci uwagę na to. No normalny człowiek mówi sobie tak, gdybym ja w robocie narobił takiego bałaganu, to by mnie wyrzucili z hukiem.
Takie decyzje należą do premiera Mateusza Morawieckiego.
A pan by się spodziewał w takim razie dymisji?
Ja bym się spodziewał.
A na jakim szczeblu?
To jest do oceny.
Ja pytam, na jakim szczeblu pan by się spodziewał, a nie jakie będą?
Nie jestem od tego, żeby wskazywać szczebel i kierunki.
No ale wydaje się, że na przykład minister finansów powinien za to odpowiadać, prawda?
Konsekwencje
jest konstytucyjnym
myślę,
ministrem.
Że będą.
Będą. Pan myśli, że będą, czy pan wie, że będą?
Nie, myślę.
Mhm. Czy pan się spodziewa, że będą konsekwencje wobec tych, którzy nie dopilnowali Polskiego Ładu?
Tak myślę, natomiast co do personalnych, konkretnych rzeczy, tutaj wiedzy nie mam.
To kto ją ma?
Premier Mateusz Morawiecki.
A to jednoosobowo podejmuje takie decyzje?
No tak, to jest skonstruowany rząd polski.
Że, no nie, właśnie ciągle że słyszymy, powołuje, że, ciągle słyszymy, że nie, że powołuje
ministrów, wiceministrów powołuje premier, a ministrów konstytucyjnych na wniosek premiera powołuje prezydent.
Ja dziękuję za tę lekcję konstytucji. O. Ja, proszę pana, akurat konstytucję znam jak mało kto, bo jako mała dziewczynka byłem dziennikarzem za czasu powstawania tej konstytucji i ją dokładnie opisywałem.
No to pan wie, że wicepremier nie ma takiej możliwości, żeby
nie, ale pan, panie
odwołać.
Premierze, przecież wiele razy tłumaczył nam, że no to koalicje, o wszystkim muszą decydować koalicjanci, więc tak naprawdę przecież pan doskonale wie, że musi zapaść decyzja polityczna. Stąd pytam, kto zdecyduje o tym, czy Jarosław Kaczyński jednoosobowo, czy będzie jakiś szerszy gremium?
Nie jestem upoważniony do wyjaśniania kuchni politycznej.
Panie premierze, dobrze, to może pan nam odpowie na takie pytanie zupełnie z pańskiej działki, więc tu chyba pan jest upoważniony. Jest pomysł wprowadzenia emerytury rolniczej bez oddawania gospodarstw. To wyjaśnię państwu, proszę państwa, bo rolnicy mają tak, że dotychczas było tak, że żeby rolnik miał prawo do emerytury rolniczej, to naprawdę jest to minimalna zupełnie emerytura na jakimś żenującym poziomie.
No tak jak każda inna minimalna.
Nie, bo jeszcze były te renty ZUS-owskie, których nikt nie ogarnia i one są jeszcze niższe. No w każdym razie ta minimalna emerytura to jest 1000, w tej chwili 300 zł ma być, zdaje się, jeszcze nie jest 1300 zł brutto. Na rękę to jest jeszcze mniej, no ale dobrze. Te 1000 zł brutto, czy tam 1000 na rękę z kawałkiem, może dostać rolnik, jak odda gospodarstwo. Jakie przepisze na kogoś, albo na państwo, tak, albo na kogoś. No i on już jest bez gospodarstwa, nie ma nic. Pan tak, to chce zmienić.
Tak, tak do tej pory było. Znaczy właściwie jeszcze jest, tak żeby być ścisłym. Także chcę zmienić tak, żeby rolnik, jak osiągnie wiek emerytalny, mógł pobierać emeryturę i nadal prowadzić gospodarstwo, jeśli ma siłę i ochotę. Bez konieczności jego zbywania, bez konieczności przekazywania zarówno gospodarstwa, co do własności, jak i pracy.
Kiedy to nastąpi?
Ustawa jest przygotowana w ministerstwie, teraz idzie
do
konsultacji.
Ale tak naprawdę jest przygotowana, czy tak jak Polski
Nie,
Ład?
Tak naprawdę jest przygotowana. Ja naprawdę mówię... To, co wiem, w ciągu kilku dni będzie już skierowana do konsultacji związkowych i
no,
społecznych.
Konsultacje to mogą potrwać.
Nie, nie, panie redaktorze. Ja chciałbym, żeby to weszło w życie gdzieś około połowy roku.
Około połowy roku weszłoby w życie to, że...
Bo
rolnicy,
to jest proces legislacyjny, rząd,
ilu rolników by to dotyczyło i ile by to kosztowało?
To będzie kosztowało w pierwszym roku około 300 milionów złotych.
A w latach kolejnych?
No to też, to zależy. To już
to trochę więcej. No bo to...
W latach kolejnych to już nie będzie następnych 300, bo tak naprawdę pierwszy rok będzie największym skokiem, bo wszyscy ci, którzy mają już powyżej 65, mają 67, 8, 70, to oni wszyscy w tym roku pójdą na tę emeryturę. A w następnych latach to będą przechodzili ci, którzy będą osiągali kolejne,
no,
czyli kolejne
to
roczniki.
Tak naprawdę zastrzyk finansowy dla najstarszych rolników i to takich, którzy no nie są poważnymi farmerami, tylko dla
przede drobnych. Wszystkim to jest, myślę, że takie wyrównanie i poczucie sprawiedliwości, dlatego że ci, co są emerytami w systemie ZUS-owskim, tym ogólnym, mają prawo pracować i dorabiać do emerytury. A rolnicy do tej pory nie mieli. I to jest właściwie główny motyw.
I to zostanie
motyw.
Zmienione, tak?
I to zostanie zmienione i to był główny motyw, żeby sprawiedliwie traktować rolników w stosunku do innych.
Się pan tam mówi, że nie wiem, czy pan się zobowiązuje, że to będzie do połowy roku?
To jest zawsze, z ustawą jest tak, że oprócz tego, że przyjmuje ją rząd, to jeszcze przyjmuje ją parlament, podpisuje prezydent. Ja mówię o połowie roku, ale zawsze tolerancja legislacyjna jakaś tam jednego, dwóch miesięcy powinna być.
Panie premierze, o co chodziło premierowi Morawieckiemu, kiedy wyzywał do pilnowania cen? Chodzi o to, że rząd, proszę państwa, znosi VAT na żywność, no i na parę innych rzeczy, na nawozy między innymi, na paliwa. Od lutego nie będzie tego VAT-u, to znaczy będzie, ale zerowy, to bardziej skomplikowana sprawa. W każdym razie okazuje się, że tego VAT-u nie będzie, ale wy się obawiacie, że ceny nie spadną, tak?
Może to być taka pokusa sprzedawców, że skoro VAT jest zero, to może sobie ten zysk powiększymy o ten dotychczasowy VAT, więc żeby wszyscy nabywcy
no bo żywność była
patrzyli 5... na cenę netto brutto, czy rzeczywiście...
Czy mam sprawdzać, czy na przykład w moim supermarkecie, w Biedronce, Lidlu albo czymkolwiek, czy na bazarze jest o 5% tańsze masło?
na przykład...
No bo masło jest zaraz po 7 zł, czyli masło powinno stanieć, jeśli jest po 7 zł, ja tak strzelam w tej chwili, bo ceny są różne, jeśli masło jest po 7 zł, to powinno stanieć 35 groszy.
Tak.
Matematyk się odezwał, ja też umiem.
35 groszy, więc trzeba zobaczyć, jeśli będzie 31 stycznia 7 zł, to 1 lutego powinno być 6,65. Ale też na paragonach widać wyraźnie. Cena netto nie powinna się zmieniać. Oczywiście będzie tak, że będzie się zmieniać.
A bo... później mam chodzić do pani w przykładzie w Biedronce i robić awanturę?
Nie, to nie jest do chodzenia do kasy, natomiast od tego jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który będzie sprawdzał, oczywiście nie pojedynczy produkt, nie pojedynczy
sklep. To co będzie
sklep,
sprawdzał?
Czy właśnie nie przerzucono kosztów w cenę netto.
Ale nie ma pan takiego poczucia, że to jest jednak wmawianie ludziom, że jacyś krwiopijcy nic innego nie robią, tylko żerują na naszym nieszczęściu. Nie. Ci krwiopijcy przecież, proszę pana, płacą 3 razy więcej nagle za energię. Płacą mimo wszystko więcej za energię, za gaz płacą więcej. Mało tego, nie wiem, czy pan wie, że w grudniu wzrost płac wyniósł ponad 10%. Bo ludzie wiedzą, że zarabiają mniej. Trzeba im zapłacić więcej.
No to już w styczniu skonsumowali tą podwyżkę wobec tego.
Nie skonsumowali, bo jeszcze nie wiedzą
jest,
na przykład...
To jest dość trudne pewnie do bardzo precyzyjnego rozliczenia, ale jest zawsze jest taka chęć, że jeśli cena z powodu VAT-u powinna spaść, to jest pokusa, pan przyzna, że
Żeby nie spadła
i ten VAT przejąć się, gdyby jako powiększenie zysku.
Gdybym ja był sklepikarzem, to ja bym panu pokazał teraz listę rzeczy, która mi podrożała, której mi nikt nie jest w stanie zrekompensować. I powiedział panu, to jak mam o te 5% obniżyć cenę masła, skoro mi czynsz poszedł w górę, a tego nikt nie widzi, skoro mi wszystko poszło w górę.
To od tego, od oceny tych wszystkich działań i uzasadnienia kosztów jest tu UOKiK, więc on będzie to oceniał i to nie jest automatycznie,
nie,
to,
proszę pana,
że pan idzie do kasy i pan powie, ja nie zapłacę tej podwyżki, bo to nie konsument będzie to robił.
Na razie wygląda to tak, że premier mówi, my zrobiliśmy wszystko, my mamy rączki, mamy czyste. No, to krwiopijcy.
Na tym etapie naprawdę zrobiliśmy wszystko.
Ale jak pan patrzy na tych sklepikarzy drobnych, to widzi pan w nich krwiopijców,
nie,
tak?
Nie widzę krwiopijców w sklepikarzach drobnych, natomiast przy sieciach handlowych no różne rzeczy widzę i widziałem.
Nie chcecie opodatkować dużych sieci handlowych, to jest inna sprawa. Może ich chcecie, ale nie umiecie.
No opodatkowaliśmy właśnie. Mimo, że 4 lata walczyliśmy z Komisją Europejską.
Dobrze, panie premierze.
I wygraliśmy tę sprawę.
Następnym razem porozmawiam z panem o podatkach w sieci handlowych. Pokażę panu, jaka to jest jedna wielka fikcja. Nowe podatki, te nowe polskoładowe podatki są...
Nie polskoładowe, tylko mówimy teraz o podatku od sieci wielkopowierzchniowych, który wszedł w życie, mimo że Komisja Europejska 4 lata z nami walczyła, żeby nie wszedł.
Panie premierze, bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Henryk Kowalczyk. Bardzo dziękuję panu i państwu. Do widzenia.
Dziękuję bardzo.